Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A w kolejnej odsłonie programu Jelenie Górzanie dzisiaj, proszę Państwa, gramy razem z panią Teresą Sobolewską, która jest mieszkanką naszego miasta od 1977 roku i ten czas pamięci, który utkwił mi w mózgu, tyczy się właściwie takiej działalności pomocowej dla ludzi, pomocy społecznej. Pani Teresa jest bardzo wrażliwą osobą. Musiałem długo ją namawiać, aby się decydowała na przyjście tutaj do nas, aby podzielić się tym, jak wspomina tamte czasy sprzed, to już przecież prawie 50 lat. Dzień dobry, pani Tereso.
Dzień dobry, witam wszystkich.
A ponieważ z Teresą znamy się od tych 50 lat, to i pozwólcie państwo, że przejdziemy na bezpośrednią formę rozmowy, czyli będziemy sobie mówili per ty. Teresko, nie masz nic naprzeciwko temu.
Ależ oczywiście bardzo mnie to cieszy, bo jesteśmy przyjaciółmi od wielu, wielu lat.
Tak. No, proszę państwa, z tego, cośmy się dowiedzieli, to korzenie Tereski, czyli jej rodziców, sięgają za Buga. Sięgają nawet jakieś zesłania. Opowiedz o tym, proszę.
No tak się zdarzyło, że w czasach niemiłych dla wielu, wielu osób mieszkających właśnie za Bugiem, na on czas były to tereny polskie, wiadomo, kiedy Sowieci zaczęli rozkułaczać, tak to się wtedy mówiło i teraz też na pewno wszyscy wiedzą, co oznacza to słowo, mojego dziadka zamordowali, natomiast całą rodzinę, łącznie z moją małą mamą wtedy, wysłano na Syberię. I dopiero po zakończeniu wojny, kilka lat, przyjechała do Nowej Soli, a w tym samym czasie mój tata, który został jako młody chłopak wcielony do Wojska Polskiego, też znalazł się w Nowej Soli. Tam się poznali, pokochali, pobrali i owocem tego związku jestem ja, jedynaczka. Potem przez wiele lat mieszkałam w Nowej Soli, czyli szkoła podstawowa, szkoła średnia, aż wywędrowałam do Wrocławia, gdzie studiowałam na Politechnice.
Ale wróćmy jeszcze do tej Nowej Soli. Spędziłaś tam masę czasu swojego młodzieńczego życia. Czy tkwiły ci w pamięć jakieś postaci, nauczycieli, którzy być może wpłynęli na twój dzisiejszy stosunek do życia?
Tak. Taką postacią, no ta pani oczywiście już w tej chwili nie ma prawa żyć, bo miałaby ze 120 lat. To była pani Wanda Bielawska, pochodząca też z Zabuga. Cudowna kobieta, już wtedy starsza, potrafiła w nas zaszczepić od pierwszej klasy miłość do przyrody. Zbieraliśmy kasztany, żołędzie, chodziliśmy dokarmiać zwierzęta. Opowiadała nam bardzo piękne historie o zwierzętach. I to myślę, że na mnie bardzo wpłynęło, bo od tamtych czasów zawsze opiekowałam się jakimś zwierzakiem w domu. Potem w szkole średniej była również starsza pani, która uczyła nas chemii, była naszą wychowawczynią, miała nazwisko pani Kołomycka, również bardzo dobra, kontaktowa, ciepła, bez nerwów można powiedzieć, więc nauczyła nas takiego spokojnego podejścia do życia, analizy sytuacji bez złości.
No i przyszedł czas na studia na Politechnice Wrocławskiej?
Tak, to była Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej ze specjalnością urządzenia zdrowotne i cieplne, bo wymarzyłam sobie, że będę pracowała w jakimś sanatorium albo będę w biurze projektowym, które zajmuje się właśnie instalacjami cieplnymi, zdrowotnymi. No niestety życie pokierowało trochę inaczej, a może i dobrze.
Po 5 latach studiach młodziutka i śliczna Tereska zaczęła antyszambrować po różnego rodzaju instytucjach, aż trafiła do Kotliny Jeleniogórskiej.
Tak jest. Przyjeżdżałam tutaj na rajdy i bardzo spodobały mi się okolice, góry, lasy, więc postanowiłam związać swoje przyszłe życie właśnie z tym regionem. I kiedy na uczelni dostałam adresy i skierowania do instytucji, do zakładów, które mogłyby mnie zatrudnić, wtedy podpisywało się tak zwane umowy przedwstępne. Pierwsze kroki skierowałam do Legnicy. Tam ogarnęło mnie przerażenie, bo to była rzeczywiście mała Moskwa. Potem trafiłam do Karelmy, gdzie również ku mojemu zdziwieniu od bramki do biura projektowego byłam prowadzona przez strażnika w pełnym uzbrojeniu z karabinem, więc też niekoniecznie uważałam, że to jest miejsce dla mnie.
Bo to był zakład położony w Piechowicach rangi wojskowej.
Tak, o czym nie wiedziałam, bo z nazwy nie wynikało nic takiego. I taka bardzo rozżalona poszłam do pana wojewody. Nie było pana wojewody, więc skierowano mnie do zastępcy, do wicewojewody, gdzie wylałam swoje żale, że chciałabym bardzo tu pracować. Uczelnia przecież, czy państwo wyasygnowało spore pieniądze na to, żebym ukończyła ten wydział, bo był to wydział dosyć trudny z wieloma laboratoriami i pracowniami. I otrzymałam karteczkę, która kierowała mnie do pewnego pana, z którym się umówiłam dopiero za 2 tygodnie i przyjechałam tutaj ze swoim chłopakiem. Tym panem okazał się pan Jerzy Cieślak, którego bardzo, bardzo ciepło wspominam, bo ucieszył się na nasz widok, ponieważ mój chłopak skończył elektronikę, był elektronikiem. Ja skończyłam też takie studia, po których akurat byłabym przydatna w służbie zdrowia. Powiedział, że z otwartymi rękoma nas wita i będzie dla nas miejsce pracy. Były to jeszcze wakacje i od 1 października już moglibyśmy zacząć pracę. Szkopuł w tym, że nie mieliśmy gdzie mieszkać. Więc pan Cieślak powiedział, że też nie da to załatwić. Spytał o nazwisko, a kiedy podaliśmy 2 różne, był bardzo zdumiony, że nie jesteśmy małżeństwem. Nie pytając nas o zdanie, sięgnął po słuchawkę telefonu, zadzwonił do pani Krystyny Fuchs, która była wtedy naczelnikiem Urzędu Stanu Cywilnego, mówiąc: pani Krysiu, mam tu parę, którą trzeba natychmiast pożenić. To wyznaczył nam datę ślubu, nie pytając nas o zdanie. No i dopiero była konsternacja w naszych rodzinach, kiedy oznajmiliśmy, że za 2 tygodnie będzie ślub cywilny. A potem już było prawdziwe weselisko, ślub kościelny, ale to dopiero za parę miesięcy. I rzeczywiście pan Cieślak dotrzymał słowa, bo mniej więcej po 1,5 roku otrzymaliśmy malutkie mieszkanko na osiedlu Orle. Z ruchu mieszkańców to się tak nazywało, no było nowe. I wtedy bardzo dużo lekarzy zostało sprowadzonych na nasze tereny. Lekarz, który zobaczył stan wykończenia tego mieszkania, załamał się i stwierdził, że nie chce, ponieważ wszystkie ściany były krzywe, podłoga była skośna, drzwi się nie domykały, ale nas bardzo ucieszyła ta sytuacja, że jest nasze własne. Kiedy wymyśliłam sobie, że przedpokój wytam maciupeńki, bo to było 38 metrów w całości, wytapetuję taką tapetą podobną do cegły. Okazało się, że niestety musiałam tą tapetę ciąć na drobne cegły, na pojedyncze cegły i dopasowywać, ponieważ tak krzywe były ściany. Ale to było nasze wymarzone gniazdko i moje szczęście nie miało granic.
No tak, bo byliśmy wtedy przecież bardzo młodzi i nawet to w cudzysłowie uroda PRL-u w przypadku budownictwa i nie tylko wcale nas nie przerażała, a powiem państwu tylko, że Teresa właśnie w tym miejscu, wspominając Jerzego Cieślaka, mówiła o doktorze Jerzym Cieślaku, późniejszym senatorze RP i przewspaniałej postaci, która naprawdę prezentowała sobą nie tylko klasę w życiu codziennym, ale również w służbie zdrowia, bo on chyba wtedy dyrektorem...
On był lekarzem wojewódzkim.
Tak, było.
A potem był senatorem i też często się z nim spotykałam i naprawdę bardzo mile wspominam tą postać.
No i Teresa potem poprzez różne perturbacje wylądowałaś po likwidacji województwa jeleniogórskiego w starostwie powiatowym.
Tak. Jeszcze w międzyczasie był Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. To była taka dość duża grupa pracownicza. Było nas 25. Szefowałam kilka lat tej instytucji. Podlegało nam 14 domów pomocy społecznej. Też po części podlegały nam ośrodki pomocy społecznej. Było ich 40, więc było co robić. To było moje takie zetknięcie z pomocą społeczną na co dzień, bo poprzednio to zajmowałam się głównie służbą zdrowia, projektowaniem, no między innymi różnych oddziałów szpitalnych w szpitalu na ulicy Jagiellońskiej, przy ulicy Jagiellońskiej. wówczas jeszcze istniał ten szpital, teraz już go nie ma od wielu lat. O nowym szpitalu jeszcze nikt wtedy nie marzył, dopiero to były takie zamysły, które potem się zmaterializowały. No i tak jak tutaj Stasiu wspomniał, po tym okresie wojewódzkim, kiedy powrócono do idei zmniejszonej ilości województw, zlikwidowano nasze jeleniogórskie, no i powstał powiat jeleniogórski. Teraz to się nazywa powiat karkonoski, wtedy był jeleniogórski. I zostałam zobowiązana do utworzenia nowego tworu, to były powiatowe centra pomocy rodzinie i udało mi się skompletować bardzo dobrą załogę, złożoną i z osób z doświadczeniem i z nowych, takich zupełnie młodych osób, które były bardzo oddane sprawie. Także też miło wspominam ten okres, bo wtedy tak naprawdę przyjrzałam się doli osób niepełnosprawnych, ponieważ wcześniej w czasie Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, to był bardziej taki nadzór. Natomiast w okresie już istnienia Powiatowego Centrum miałam bliski związek z osobami niepełnosprawnymi i miałam okazję zobaczyć, jak żyją, czego potrzebują. No, dla mnie to był nawet wstrząs często, kiedy zobaczyłam, w jakich warunkach niektóre osoby bytują. Więc to, że można było dofinansować znoszenie barier różnego typu, to naprawdę była cudowna rzecz. I był to okres, gdzie rzeczywiście bardzo dużo udało nam się zrobić.
Pojawiły się pieniądze, bo zdaje mi się, że były to czasy ministra Kuronia.
Kuroń był troszeczkę wcześniej, w czasie Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, ale rzeczywiście ta postać zrobiła bardzo, bardzo dużo dla pomocy społecznej. To były tak zwane dobranocki, troszkę wyśmiewane przez niektórych w telewizji, ale wieczorem po dzienniku króciutkie, 10-minutowe takie wystąpienie pana ministra, w którym mówił o różnych drobnych i większych inicjatywach na rzecz pomocy społecznej. Był bardzo ciepłym, dobrym człowiekiem. Poznałam go wielokrotne spotkania, dały mi pełen obraz tej postaci, bo może ona była inaczej postrzegana, natomiast z bliska okazał się bardzo ciepłym, dobrym człowiekiem i pieniędzy sporo rzeczywiście był w stanie nam przekazać.
Jacek Kurań był jednym z niewielu ludzi tamtych czasów, który z okienka telewizyjnego mówił ludzkim głosem i to nie tylko w czasie Wigilii. Teresko, powiedz, jaki zapamiętałeś ten najbardziej tragiczny obraz naszych domów pomocy społecznej, których ci tu było kilkanaście i powiedz łaskawie, jakie były nielogiczne konsekwencje wielu kontroli, które domagały się jeszcze gorszej siermięgi tego, co mówiłaś.
Tak, to prawda. No, w momencie, kiedy zaczęłam bywać w domach pomocy, to z przerażeniem stwierdziłam, że wiele z nich ma wieloosobowe sale. Po prostu ten okres poprzedni, kiedy o osobach niepełnosprawnych nie mówiło się, był to temat, przepraszam za słowo, jakby wstydliwy. Po prostu nie istniały te osoby dla społeczeństwa. Po tych spotkaniach z Jackiem Kuroniem, po tym jak zaczęły pieniądze się pojawiać, wielu dyrektorów zaczęło działać na rzecz mieszkańców swoich jednostek w sposób, który dla na przykład kontrolujących z NIK-u był kontrowersyjny. Był taki pan dyrektor w Janowicach o nazwisku Szkliński, który pierwszy rozpoczął działalność taką szerszą na rzecz swoich mieszkańców. Wymyślał na przykład wyjazdy na wczasy nad morze i kiedy ta pozycja w czasie kontroli wpadła w oko kontrolerowi, to było wielkie zdziwienie, wręcz oburzenie i trzeba było się grubo tłumaczyć z tego, że wydano tyle pieniędzy na to, żeby takie właśnie to padło słowo, takie osoby wywozić nad morze. Po co? Więc początki były trudne, naprawdę. Był jeszcze inny dyrektor, który w Miłkowie prowadził dom dla chłopców niepełnosprawnych umysłowo. I wtedy on założył harcerstwo, takie specjalne harcerstwo nieprzetartego szlaku. Miał własny ośrodek w Dąbrowicy, to było tam na Pomorzu, nie nad samym morzem, ale na Pojezierzu. i wywoził też swoich chłopców, a także z innych domów pomocy na takie obozy, gdzie uczyli się życia w terenie. To też było bardzo, bardzo dobre. No i zaczęły się potem czasy, kiedy nasze ministerstwo zaczęło zauważać, że jednak należy odgórnie, bo no, nie wszyscy dyrektorzy w Polsce widzieli potrzebę poprawy warunków. Należy odgórnie ustalać pewne standardy i wymuszono na dyrektorach, żeby zmniejszać salę, żeby robić salę poznawania świata, żeby inaczej po prostu traktować osoby, które mieszkają w tych domach.
No trudny początek, który rozpoczęłaś właściwie w latach 80. już.
To były lata 80.
Dzisiaj jest owocem no, wielkiego chyba sukcesu, mimo tego nieszczęścia, bowiem sale zbiorowe są już właściwie rzadkością, wszystkie
te
obiekty.
Teraz są jedynki, dwójki.
Tak, to jest wszystko, zdecydowana poprawa nastąpiła. Otworzyły się pieniądze na osoby niepełnosprawne i coraz częściej widać je było na ulicy. W służbie osobom starszym i niepełnosprawnym pracowałaś właściwie do ostatnich swoich zawodowych dni.
Tak, to był rok 2005, kiedy zdecydowałam się odejść na emeryturę wcześniejszą. Potem jeszcze byłam przez 2 lata doradcą pana starosty do spraw polityki społecznej, ale myślę, że przez te lata byłam świadkiem dużych, bardzo dużych zmian, bo i to, co mówiłam o domach pomocy, ale też to, co dotyczyło osób niepełnosprawnych żyjących w środowisku, to też była duża rzecz, bo pojawiły się turnusy rehabilitacyjne, z których naprawdę tysiące osób korzystało przez te lata. Pojawiły się bardzo duże dopłaty do znoszenia barier różnego rodzaju i myślę, że wiele osób, no na pewno wiele z tych osób też już nie żyje, bo często to były osoby ciężko chore, bardzo doświadczone przez los. Ale mam tą satysfakcję, że przynajmniej ostatnie lata życia mogły te osoby spędzić w sposób naprawdę godny. To były i podjazdy, i windy, i tworzenie łazienek dla tych, którzy nie mieli takiej możliwości wcześniej. Więc naprawdę duże, duże pieniądze poszły tutaj na znoszenie barier.
Przeżyłaś kilku starostów.
Tak.
I czy rzeczywiście ich oczkiem w głowie była sprawa statusu tej najsłabszej grupy społecznej, jaką są w każdym społeczeństwie osoby niepełnosprawne i seniorzy?
Muszę być szczera, bo nie była to dziedzina, którą uważano za ważną. Pierwszym moim starostą, z którym bardzo dobrze współpracowałam, był pan Brol. Potem był pan Jacek Włodyga. Nie mogę powiedzieć, że pan Jacek przeszkadzał mi w pracy. Absolutnie nie. Miał do mnie pełne zaufanie. Uważał, że znam się na tym, co robię i w sumie mogłam zdziałać wiele. Natomiast jeśli chodzi o zainteresowanie tą dziedziną, no to nie było zbyt wielkie. Ważniejsze były sprawy dotyczące sportu, szkolnictwa, kultury. Natomiast pomoc społeczna no, była tak troszeczkę z tyłu. Szkoda, bo usiłowałam zainteresować wszelakie gremia, no, łącznie z panem starostą. Ale no, plusem było to, że absolutnie nie przeszkadzał i dawał mi wolną rękę w działalności.
I jak już zdecydowałaś się na trochę wcześniejsze odejście na emeryturę, wcale niezasłużoną, to powiedz mi, czy odeszłaś, Teresko, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku?
Tak, tak. Zawsze lubiłam ludzi, zadowolona byłam, że w połowie mojej działalności zawodowej zdecydowałam się właśnie na pracę w pomocy społecznej. Miałam tą satysfakcję i co takie ważne, bo zdarzały się sytuacje, że gdzieś w sklepie, na ulicy spotykał mnie ktoś, komu pomogłam. Właśnie w znoszeniu barier przede wszystkim. I te osoby witały się ze mną bardzo spontanicznie, dziękując. Ja nie zawsze pamiętałam te osoby, ale to było takie miłe ukłucie gdzieś tam w okolicy serca i myślałam, że jednak ten czas mojej pracy zawodowej nie był zmarnowany.
W międzyczasie Tereska urodziła 2 dzieci. Dzisiaj jest szczęśliwą żoną, mamą i oczywiście babcią także i równuków.
dwójka wnuków.
A, gratis. Tak jak to chciałam. Starsze?
Tak, zawsze chciałam mieć tak, dwoje dzieci, czyli starszego chłopca i młodszą dziewczynkę. I tak się zdarzyło. I też chciałam, żeby takie wnuczęta były. I mam wnuczka starszego, 8-letniego i 6-letnią wnuczkę.
Wspaniale, że tak ci się życie ułożyło według planu, a nawet nie przeszkodziło ci w tym, Teresko, nieco urzędowe zarządzanie twojego ślubu przez Jurka, przez Jurka Cieślaka. Tak.
Dobrą rękę miał. Rzeczywiście jesteśmy zgodnym małżeństwem tyle lat i naprawdę dobrze zrobił. Teraz widzę to z perspektywy.
Wróćmy jednak do twojego obrazu tego regionu, Kotliny Jeleniogórskiej, czy też Jeleniej Góry z lat 70. Jak teraz z perspektywy owych 50 lat patrzysz na to miasto, co jest piękniejsze, co jest gorsze, co jest lepiej rozwiązane, a co nad morze nas dołuje?
No, tamte czasy były takie dość siermiężne. Ja osiadłam w Cieplicach i sam plac cieplicki, plac zdrojowy też był taki raczej szary, środkiem taki wielki gazon przebiegał, nieco zniszczony. No, smutne to było miejsce, ale było kino. Ja zawsze
kino Piast, jak
tak, pan. Zawsze byłam wielbicielką kina, teatru i też miło wspominam ten czas teatralny, ponieważ mój mąż dłuższy czas pracował w teatrze, prowadził pracownię akustyczną, więc we wszystkich premierach też uczestniczyłam. I muszę powiedzieć, że teatr był na ten czas oblegany przez młodych ludzi. Mnóstwo ludzi przyjeżdżało nawet z okolic autokarami. Pani Alina Obidniak sprowadzała tutaj naprawdę genialnych reżyserów ze wspaniałymi sztukami, zwłaszcza na te przeglądy teatralne. To wspominam bardzo pozytywnie.
Teatry uliczne też?
Też były, tak. Natomiast samo miasto no, było szare. Takim punktem, do którego zmierzałam w tych pierwszych latach mojej pracy na ulicy Mickiewicza, gdzie pracowałam. Biegłam na róg ulicy Długiej, gdzie był bar mleczny, bo to było jedyne miejsce, gdzie mogłam coś zjeść.
Bar ponieważ Sudety.
Tak, sklepy były puste. No niestety taki ten czas, gdzie miałam małe dzieci, był smutny i głodny, bo córka urodziła się w pierwszych dniach stanu wojennego, więc wtedy sklepy świeciły pustkami. Na osiedlu, w którym mieszkałam, to było osiedle Orle, nie było jeszcze tych marketów, które są w tej chwili. Był tylko jeden sklepik osiedlowy, w którym było zupełnie pusto, ponieważ mój mąż znał się na sprawach elektronicznych. Pani sklepowa kiedyś poprosiła go, żeby naprawił jej radio. No i dzięki temu, kiedy moja córka miała chrzest, ja nie miałam za bardzo co podać do jedzenia. Pani Wiwienka miała tak na imię, dała mojemu mężowi w gazetę zawinięte coś takiego, co wymacałam, że to mogą być jakieś 4 kiełbaski. Byłam taka szczęśliwa, rozwijałam w domu, a to były banany. Pierwszy raz chyba widziałam w Jeleniej Górze banany.
No tak, młodszemu pokoleniu przypominamy, że czas PRL-u był jednak bardzo siermiężny, a już bardzo. W latach 80. specjalnością na przykład baru mlecznego była wywieszka z napisem specjalność zakładu bułka z masłem.
O tak.
Ale to ta kawa z mlekiem i ta bułka z masłem i serem i ta jajecznica i te pierogi nas bardzo cieszyły. I spędzaliśmy to jako element uzupełnienia domowego gotowania, z czym było bardzo trudno, ponieważ w sklepie były ocet i haki, nic więcej w sklepie mięsnym. Tereniu, to wspaniale. Powiedz jeszcze łaskawie nam o tym, jak dzisiaj patrzysz na tą Jelenią Górę z perspektywy szczęśliwej, ale w końcu nie siedzącej w bamboszach emerytki.
No Jelenia Góra z całą pewnością wypiękniała. Poczynając od Cieplic, no bo z nimi jestem najbardziej związana, muszę powiedzieć, że oba parki robią wrażenie. Sam Plac Piastowski również wypiękniał. No i Jelenia Góra. Okolice rynku są bardzo ładne, kolorowe kamienice. Na pewno zostało jeszcze sporo do zrobienia. Ale pomału, myślę, że i wszystkie kamienice, zwłaszcza te takie z okresu secesyjnego, wyładnieją kiedyś. No, troszkę brakuje mi tutaj, w tej chwili może jest więcej, ale był taki okres, że tak jakoś mało młodzieży zauważałam, młodzi ludzie wyjeżdżali z klasy mojej córki. No chyba 1/3 wyjechała za granicę. Są teraz powroty. Jeszcze nieliczne, ale być może będą tutaj też dobre warunki dla tych osób, które wrócą, będą te osoby mogły znaleźć pracę odpowiednią. No bo syn na przykład mój związał się z Jelenią i stwierdził, że tu jest jego miejsce i nie widzi siebie gdzie indziej, więc pewnie są jeszcze inne takie osoby.
A córka zamierza wrócić do nas?
Córka mieszka pod Wrocławiem i już tam osiadła, także tam będzie mieszkała na pewno już na stałe.
Proszę Państwa, no dzisiaj zaprezentowaliśmy naszą koleżankę z dziedziny pomocy społecznej, ale nie tylko, bo przecież inżyniera od urządzeń cieplnych i zdrowotnych, która jednak wylądowała w Jeleniej Górze niemalże na nakaz pracy, a tutaj lekarz wojewódzki, czyli doktor świętej pamięci już też Jerzy Cieślak, nie przymusił ją niejako do zawarcia przed Urzędem Stanu Cywilnego szczęśliwego małżeństwa, który sprowadził się do tego, że dzisiaj Tereska jest szczęśliwą mamą, żoną i babcią. No i jak słyszycie Państwo, jest pełna pogody ducha i dla niej tak szybko słońce nie zachodzi. Tereniu, każdy gość naszego programu, a jest to już prawie że 70. program Jeleniogórzanie, wybiera sobie jakąś melodię, którą mu nasza redakcja zagra lub też wyrecytuje, gdyby to miał być utwór sceniczny. Co wybierasz?
Ja nie wiem, jaka tu jest baza.
Ogromna.
Ogromna. No więc muszę powiedzieć, że moim ulubionym wykonawcą jest Santana. Może być Afryka?
A może Afryka. Serdecznie dziękuję pani Teresie Sobolewskiej i państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
La portuguesa.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?